takim polskim, niepodległościowym nastroju. Razem z Markiem Torzewskim zerkamy na zegar. 17,5 minuty po godzinie 19 i startujemy z kolejnym wydaniem tej właśnie audycji.
Sportowa Arena.
Kłaniamy się Państwu pięknie we wtorek w Święto Niepodległości, 11 dzień listopada 2025 roku, 315 dzień właśnie tegoże roku. Audycję realizuje Paweł Kwiatkowski, dobry wieczór, mówi Krzysztof Ratajczak. No i myślę, że ta piosenka Marka Torzewskiego wprowadziła nas w lekko taki pompatyczny nawet chwilami nastrój, ale jednocześnie chcemy dzisiaj porozmawiać o sporcie z naszym gościem, wybitnym historykiem sportu, człowiekiem po prostu sportu, profesorem Ryszardem Brykiem, Poznański Uniwersytet Adama Mickiewicza. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór, panie redaktorze.
Kłaniam się pięknie, dziękuję za to spotkanie, że znalazł pan czas w tym świątecznym dniu na spotkanie ze słuchaczami Radia Poznań, słuchaczami sportowej areny. Od razu powiedzmy państwu, że jeśli państwo mają ochotę porozmawiać o triumfach, bo dzisiaj chcemy w bardzo pozytywnym nastroju spędzić ten sportowy, radiowy czas. Każdy ma swoje jakieś fantastyczne skojarzenia, przeżycia, emocje, wzruszenia, jeśli chodzi o starty biało-czerwonych sportowców. Przede wszystkim będziemy rozmawiać o igrzyskach olimpijskich, ale nie tylko. Przecież można mieć cudowne wspomnienia związane z polskimi zwycięstwami podczas, nie wiem, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, czy po prostu no, kojarzyć coś, co państwu zapadło w umysł, serca, szczególnie kibiców sportowych. Będzie czynny więc telefon 61 8 654 654 61 8 654 654. Od razu też informacja, że można nas słuchać online na internetowej stronie www.radiopoznań.fm. A po audycji będzie ona także dostępna w internecie w zakładce audycje na naszej radiowej stronie. Startujemy, proszę państwa, zatem. Słyszeliśmy na koniec serwisu sportowego tak trochę tytułem wprowadzenia jedynego wielkopolskiego złotego medalistę Szymona Ziółkowskiego, który przypominał ten swój wielki dzień triumfu w Sydney. Jak sam przyznał, nie do końca to wzruszenie było zbyt ogromne. Pamięta ten moment dekoracji, a dla niego to przecież też zagrano Mazurka Dąbrowskiego, ale tak, żeby troszkę osadzić się w realiach historycznych. 107. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę, rok 1918, 11 dzień listopada, świętujemy to, ale ci, którzy interesują się sportem, interesują się olimpizmem, wiedzą, że no, 2 lata później, tak rocznikowo, były Igrzyska Olimpijskie w Antwerpii, na których oficjalnej polskiej reprezentacji nie było. Panie profesorze, pierwsze pytanie takie właśnie do Ryszarda Bryka.
Tak, w ubiegłym roku mieliśmy stulecie olimpijskich startów naszej reprezentacji, a ten pierwszy start oficjalny miał być 4 lata wcześniej, w roku 1920 w belgijskiej miejscowości Antwerpia. Ale nie doszedł do skutku, z jakich przyczyn za chwileczkę o tym powiem. Natomiast chciałbym słów kilka powiedzieć o pierwszych startach Polaków w ogóle na Igrzyskach Olimpijskich, tylko nie pod barwą biało-czerwoną, a pod barwami innych krajów. Idea olimpijska od momentu narodzenia Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, od pierwszych Igrzysk Olimpijskich w Atenach 1896 roku, była stosunkowo żywa w społeczeństwie polskim. Już relacje z Igrzysk Ateńskich przesyłane były do polskiej prasy przez Zygmunta Minejkę, inżyniera powstańca styczniowego, emigranta, którego uważamy za pierwszego olimpijskiego korespondenta. Tak więc społeczeństwo trzech zaborów wiedziało, co się działo na ateńskiej arenie. Pierwszym Polakiem, który wystartował w Igrzyskach Olimpijskich, był Józef Nawrocki, urodzony w Anglii, syn uczestnika wojen krymskich, który po zamążpójściu przyjął nazwisko żony i występował z imieniem William Henry. On uprawiał pływanie oraz piłkę wodną i w 1900 roku wystartował w reprezentacji Anglii na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu, gdzie Anglicy zdobyli złoty medal olimpijski. O tym zawodniku w ogóle polska literatura milczy, a on jest niezwykle zasłużony dla sportu pływackiego w Anglii, bowiem jest współzałożycielem Królewskiego Towarzystwa Ratowania Życia, był nauczycielem pływania rodziny królewskiej, także myślę, że postać godna zbadania. Na ile on wychowany w Anglii utożsamiał się z polskością, to trudno orzec. Pierwszym Polakiem, który wystąpił w Igrzyskach Olimpijskich, był warszawianin Julian Michon, syn, wnuk powstańca listopadowego, który na Igrzyskach Paryskich zajął piąte miejsce w turnieju drużynowym szabli fechtmistrzów. Ale oto w roku 1912 na Igrzyskach Olimpijskich w Sztokholmie wystąpiło 9 Polaków w reprezentacji zarówno carskiej Rosji, jak i Austrii. I w reprezentacji Austrii wystąpił Fryderyk Göring, żołnierz armii austriackiej w stopniu podpułkownika, szermierz, który w drużynowym turnieju szabli zdobył srebrny medal. O tym też literatura przedmiotu milczy, a tenże Fryderyk Göring miał również epizod poznański po odzyskaniu niepodległości, bo przez 2 lata był wykładowcą szermierki w Centralnej Szkole Wojskowej Gimnastyki i Sportu. I na tych igrzyskach w roku 1912 są jeszcze 2 bardzo istotne fakty związane z narodzinami polskiego ruchu olimpijskiego. Oto w reprezentacji Austrii wystąpił Władysław Ponurski, który był lekkoatletą Pogoni Lwów. Tak więc był on pierwszym polskim sportowcem z przynależnością do polskiego klubu sportowego, który wystąpił, aczkolwiek jeszcze wciąż w reprezentacji obcego państwa na arenie olimpijskiej. I wreszcie w Sztokholmie po raz pierwszy odbył się olimpijski konkurs sztuki. I tam przystąpił do tego konkursu Antoni Wiwulski, wybitny rzeźbiarz, twórca pomnika Grunwaldzkiego, którego odsłonięcie nastąpiło w 1910 roku w Krakowie na 500-lecie zwycięstwa bitwy podgrunwaldzkiej. I Antoni Wiwulski, zgłaszając się do konkursu olimpijskiego sztuki, jako przynależność państwową napisał Polska. I dokument taki zachował się po dzień dzisiejszy. Wraz z powstaniem w październiku 1919 roku Polskiego Komitetu Olimpijskiego nastąpiły intensywne przygotowania do Igrzysk Olimpijskich roku 1920 w Antwerpii. Była to rzecz niespotykana. Polska dopiero się odradzała. Polska dopiero tworzyła struktury administracji państwowej. Powstawało Wojsko Polskie, prawda? Przygotowywano się do pierwszych wyborów do Sejmu Ustawodawczego, ale sport nie pozostawał z boku, prawda? Sport również tworzył swoje struktury organizacyjne. Powstawały pierwsze związki sportowe o charakterze ogólnopolskim, no i ta myśl, że w 20 roku mamy zamanifestować obecność naszą na arenie międzynarodowej sportowej, obecność naszą na sportowej mapie świata. Rozpoczęto intensywne przygotowania, takie ośrodki, można powiedzieć, przygotowań olimpijskich skoncentrowane zostały we Lwowie, w Krakowie i Warszawie. Powołano pierwszych reprezentantów i z ogromną nadzieją przystąpiono, że mimo trwających zmagań o polską granicę wschodnią uda się tą reprezentację wysłać do Antwerpii.
No właśnie, przypominam, rok 1920, doskonale znany z historii.
Rok 1920. I tutaj sytuacja na froncie wschodnim ulega znacznemu pogorszeniu I mimo że nastąpiły w czerwcu pierwsze zgłoszenia naszych lekkoatletów do komitetu organizacyjnego, to po słynnej odezwie z 3 lipca 1920 roku marszałka, naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego, który stał na rodzie, na czele Rady Obrony Państwa, który zwrócił się z apelem, że wszystkie siły muszą być skierowane na front. Polski Komitet Olimpijski podejmuje decyzję, że przygotowania do startu olimpijskiego należy wstrzymać. I oddaje się w dniu 7 lipca, a więc 4 dni po tej odezwie, do dyspozycji Ministerstwa Spraw Wojskowych, a niespełna 10 dni później zgłasza prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, książę Stefan Lubomirski, oficjalne pismo, że z uwagi na sytuację polityczną Młodzież Polska w zmaganiach olimpijskich w Antwerpii nie wystąpi.
To teraz uszczegółowiamy pewne symbole. Czy podczas defilady na tych igrzyskach 1920 roku w Antwerpii była polska flaga?
Tak, była polska flaga. Jeden z dziennikarzy, korespondentów Polski, który znalazł się w Antwerpii, w tej defiladzie na otwarcie niósł biało-czerwoną flagę.
To ja w tej krótkiej naszej, na razie wprowadzeniu olimpijskim, przeskoczę do igrzysk z debiutem biało-czerwonej reprezentacji, czyli igrzyska Paryż 1924, i od razu zapytam o to, bo tutaj mówiliśmy o kontekście Szymona Ziółkowskiego, tak troszkę będziemy łączyć historię ze współczesnością. Złoty medal Mazurek Dąbrowskiego, wypełniony po brzegi Stadion Olimpijski w Sydney, o czym Szymon przypominał, też trochę żałując, że na jego konkursie poprzedniego dnia było bardzo mało ludzi, bo była fatalna pogoda, sam zresztą ślizgał się w tym kole, oddając rzuty. 1924 rok i wiemy, że nie było tam złota dla polskiej reprezentacji w tym debiutanckim starcie. Ale czy prawdą jest, czy to jest potwierdzane w źródłach, że był zagrany Mazurek Dąbrowskiego dla polskich kolarzy na torze kolarskim Winsę? Czy to jest legenda bardziej?
Nie, to jest legenda. Ten wyścig kolarski torowy na dystansie 4000 metrów wygrali Włosi, prawda? Natomiast polska ekipa z Franciszkiem Szymczykiem zdobyła srebrny medal.
Langia, Łazarski, Stankiewicz,
tak jest,
Szymczyk.
Panie redaktorze, ale tutaj wracając jeszcze, my mówimy, że ten olimpijski debiut nastąpił w Paryżu w 24 roku, a de facto on nastąpił kilka miesięcy wcześniej.
Zimowe.
W Chamonix, gdzie był tydzień sportów zimowych, który po roku został uznany jako pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie, i tam polska reprezentacja nieliczna, 7-osobowa, wystartowała, a pierwszym polskim sportowcem, który stanął właśnie w szranki olimpijskich zmagań, był łyżwiarz szybki Leon Jucewicz, zawodnik warszawskiego AZS-u.
Dobrze, to teraz troszkę będzie, wrócimy jeszcze oczywiście do tych wspaniałych przeżyć. Przypominam, nasz telefon 61 8 654 654. Czekamy także na Państwa ewentualne sportowe wspomnienia, przeżycia, emocje, wzruszenia. Gdyby Państwo zechcieli się z nami podzielić, to bardzo prosimy. Pierwsze takie przeżycie ogromne związane ze startem polskich sportowców, które gdzieś się pozostało w świadomości profesora Ryszarda Wryka. Totalnie prywatne pytanie. Ja zaraz powiem o swoim, dziecięcym.
Pierwsze, takie, które mi tak bardzo utkwiło w pamięci, wspomnienie z lat wczesnej młodości, a związane z igrzyskami olimpijskimi, to jest rok 1960, igrzyska w Rzymie, kiedy kolega, mój bliski z podwórka, mówi: słuchaj, w ratuszu jest kolorowy telewizor, tam murzyni biegają, przepraszam tutaj za określenie, prawda, którego używam, ciemnoskórzy biegają, pójdziemy zobaczyć, jak oni wyglądają, prawda, także to po raz pierwszy widziałem jakiś ułamek, jakiś wycinek, prawda, z igrzysk olimpijskich, ale to, co mi tak bardzo utkwiło w pamięci, to są igrzyska w Tokio w roku 1964, kiedy przychodzimy do szkoły o godzinie 8:00, mamy pierwszą lekcję historii i pani profesor Bogumiła Braciszewska, nazwisko to mi utkwiło w pamięci, była to doskonała nauczycielka historii, mówi do nas: słuchajcie, kochani, dzisiaj Polak Józef Schmidt zdobył złoty medal olimpijski. A jeden kolega się wyrwał: to pani się również interesuje sportem? A ona mówi: sportem tak bardzo może nie, ale igrzyskami olimpijskimi i startem Polaków, słuchajcie, kochani, należy się interesować.
Piękne słowa, które też mogą być niesamowitą inspiracją. Wracając do takich naszych wspomnień, tutaj rok 64, w moim przypadku takie pierwsze świadome oglądanie igrzysk na czarno-białym telewizorze, to trochę zimowe igrzyska Sapporo 1972 i ten niesamowity komentarz z wielogodzinnym opóźnieniem, który dotarł do kraju Bogdana Tomaszewskiego ze skoku Wojciecha Fortuny, ale to jeszcze nie zrobiło na mnie takiego totalnego wrażenia. Ja za to dokładnie pamiętam, bo do dzisiaj oficjalnie zwany Dniem Piłkarza jest 10 dzień września 1972 Monachium, a także dlatego, abstrahując od tego mojego zainteresowania już wtedy, jako wczesne klasy podstawówki absolutnie, piłką nożną i meczem Polska-Węgry w finale olimpijskim na stadionie w Monachium, to równolegle, ja pamiętam ten dzień doskonale, toczył walkę Jan Szczepański, nasz znakomity pięściarz, też z Węgrem, z Laszlo Orbanem i też właściwie taka zbitka dwóch złotych olimpijskich medali. Ja nie wiem, czy to nie był taki decydujący moment dla mnie, żeby już zupełnie zakochać się bezgranicznie w sporcie. Myślę, że wielu z naszych słuchaczy też ma takie przeżycia. Tak patrzę na Pawła Kretkowskiego, który też na pewno mnóstwo ma takich przeżyć. Paweł, podrzuć mi na słuchawki, co ty najbardziej pamiętasz i jaki. Wojtek Fortuna, Wojtek. Potwierdza. A więc jednak Wojtek Fortuna, ta słynna Okurayama, 111 metrów, polskie wzruszenia w dalekiej Japonii.
Dalekiej Japonii, ale to, co ja zapamiętałem z tego skoku Wojciecha Fortuny, to komentarz Bogdana Tomaszewskiego.
Tak, ja właśnie to mówię. Mhm.
Leci, jakby zaprzeczył prawom ciążenia.
Tak jest. To
Piękne poetyckie
słowa i to konkurencja, dyscyplina zimowa, skoki narciarskie, no później, no wiadomo, to są też skojarzenia z komentatorami, z sprawozdawcami. Tak. Pamiętam właśnie ten mecz Polska-Węgry, oczywiście niezapomniany, świętej pamięci Jan Ciszewski. Bohdan Tomaszewski z kolei po latach kojarzy mi się też w radiowej transmisji tym razem, jeśli chodzi o bieg Bronisława Malinowskiego, to ściganie z Baim. Niesamowita historia. Myślę, że to pozostaje i to jest, dlatego tak mówię, no dużo chyba jest prawdy w tym stwierdzeniu, że jeżeli chodzi o taką wspólnotowość przeżywania pozytywnych, podkreślam, emocji, takich wspólnych, narodowych, To sport ma nieprawdopodobną siłę, prawda?
No oczywiście.
Nie tylko my jesteśmy tacy dziwni, profesorze.
Nie tylko my jesteśmy tacy, jak pan redaktor mówi. Gdybyśmy sport polski, prawda, umieścili w różnych okresach historycznych, prawda, miał on różne uwarunkowania, ale dostarczał tych samych emocji, tych samych przeżyć, a zarazem w niektórych bardzo trudnych czasach dla Polski był elementem szczególnym. To sport był takim miejscem autonomii określonych wartości. Rok 1953. Mistrzostwa Europy w hali mirowskiej w boksie.
Wątek radiowy. Jednym ze sprawozdawców był pan Edmund Pacholski, dziennikarz Polskiego Radia Poznań.
Tak. Miałem przyjemność poznać pana redaktora Pacholskiego jako młody student Uniwersytetu Poznańskiego. Ale wracając do tych mistrzostw Europy, przecież to były czasy stalinowskie, prawda? Dwa miesiące po śmierci Stalina. Polacy zdobywają 5 złotych medali. W finałach pokonują 5 zawodników Związku Radzieckiego, prawda? Tego kraju, który jest naszym ciemiężycielem, który nam nie pozwala się wybić na pełną niepodległość, na pełną suwerenność. I jak zanotowała w swoich dziennikach Maria Dąbrowska, hala mirowska przepełniona kibicami, ale znaczną część stanowili funkcjonariusze służby bezpieczeństwa, prawda? Nie można było artykułować swojej jakiejś takiej negatywnego stosunku do pięściarzy radzieckich. I oto pojawił się okrzyk, kiedy Polak walczył z zawodnikiem radzieckim. W dziubek gołąbka, prawda? Bo oni byli sportowcy radzieccy, prawda? Jako ci przedstawiciele pokoju, prawda? I tutaj to powiedzenie w dziubek gołąbka. I jeszcze jeden fakt, który został odnotowany w kilku źródłach, że w domach, kiedy przy radioodbiornikach Polacy odbierali te relacje z tych zwycięskich pojedynków, to po każdym pojedynku w domach rozlegał się hymn narodowy, prawda? To jest coś niesamowitego. A gdybyśmy przeszli jeszcze do roku 57, do słynnego meczu w Chorzowie ze Związkiem Radzieckim.
Z Gerardem Cieślikiem,
prawda? Strzelcem dwóch bramek, prawda? Jednemu z najlepszych bramkarzy świata. Tam po raz pierwszy 100-tysięczny tłum kibiców odśpiewał hymn narodowy. To od tego się to przyjęło, prawda? A to podbudowało jakąś, prawda, tą dumę narodową, a jeszcze zwycięstwo, prawda, dodało szczególnej mocy, prawda?
No to rzeczywiście nieprawdopodobne takie jednoczące czasy. Z drugiej strony też pewna taka lekcja historii, choćby jak można było postępować w mediach, bo też tak. Często przytaczany przykład a propos tych mistrzostw pięściarskich w Warszawie, że przegląd sportowy na pierwszej stronie mocno zaakcentował medale sowieckich pięściarzy i gdzieś tam w podtytule tylko 5 razy złoto dla polskich bokserów. No to rzeczy nieprawdopodobne. Tak jeszcze uciekając i też wiążąc to z kolejnymi jakby fazami historycznymi naszego kraju, niełatwymi przecież dziejami, tak wybiegając mocno do przodu od tego 57 roku, o którym pan profesor powiedział, 82 rok, Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Hiszpanii, czasy stanu wojennego, wcześniej eliminacje, słynny mecz z NRD na stadionie w Lipsku, no i później te transparenty Solidarności na stadionach hiszpańskich i medal zdobyty przez graczy Antoniego Piechniczka. No niesamowite historie. Myślę, że wielu naszych słuchaczy też ma takie właśnie wspomnienia. Wracając do Igrzysk Olimpijskich, no nie za długo czekaliśmy na ten pierwszy oficjalny złoty polski medal Igrzyska Amsterdam 1928 i tu chcę troszkę na kanwie postaci Haliny Konopackiej powiedzieć o tym, że wielokrotnie, bo pamiętamy oczywiście później 1932, tragiczna postać wojenna, Janusz Kusociński, rozstrzelany. Ja też mam takie flesze a propos tych igrzysk, które pamiętam jako dziecko olimpijskich w Monachium. To też już docierało, że Czasem te polskie losy, polskie drogi niesamowicie się splatały. Józef Zapański, znakomity strzelec, zdobywa medale olimpijskie na Igrzyskach w Monachium, parę kilometrów od miejsca, od Dachau, gdzie został
zamordowany jego ojciec.
Jego ojciec. No, to są rzeczy, aż ciarki mogą przechodzić, ale wrócę na chwilę do Haliny Konopackiej, prosząc o krótki komentarz. Też osoba, która zapisała się nie tylko w sportowych dziejach naszego kraju.
Tak, no Halina Konopacka to pierwsza dama sportu II Rzeczypospolitej. Sportmenka wszechstronna, prawda? Nie tylko lekkoatletka, uprawiała narciarstwo, uprawiała tenis, uprawiała automobilizm, sporty samochodowe, a przy tym szerokie horyzonty, poetka, pisząca przepiękne liryki, wiersze, które były publikowane w Wiadomościach Literackich w końcu lat 20. I kiedy zakończyła karierę sportową, stała się damą polskich salonów dyplomatycznych i nie tylko polskich, ale i europejskich, bo była żoną Ignacego Matuszewskiego, ministra skarbu, osoby blisko związanej z Józefem Piłsudskim, z obozem sanacyjnym. I kiedy Ignacy Matuszewski we wrześniu 1939 roku był odpowiedzialny za ewakuację zasobów skarbu Polskiego Banku Narodowego, to Halina Konopacka w tym wojażu, prawda, szczęśliwym wojażu towarzyszyła, nie tylko towarzyszyła mężowi, ale również prowadziła samochód, na którym znajdowały się skrzynie ze sztabami złota w porcie w Konstancji. Uczestniczyła w przeładowywaniu ich z transportu lądowego na transport morski. Także Bogdan Tomaszewski kiedyś napisał tekst, który zatytułował Podwójnie złota. No i tak to właściwie było. Halina Konopacka, no losy jak wielu osób związanych z Polską przedwrześniową, nie mogła wrócić do Polski. Osiadła w Stanach Zjednoczonych. Najpierw zmarł Ignacy Matuszewski, wybitny polityk. Później ponownie owdowiała, zajmowała się malarstwem, haftem i ta ciągła tęsknota za Polską. I po raz pierwszy przyjechała dopiero do Polski po październiku 56 roku, po 58 roku, w 58 roku. I gdzie się udała? Udała się do Parku Skaryszewskiego, tam gdzie zaczynała swoją karierę lekkoatletyczną. Tam, gdzie znajdował się stadion warszawskiego AZS-u. Ja jako młody historyk w latach 80. miałem tą przyjemność, że korespondowałem z panią Haliną Konopacką i mam kilka bezcennych jej listów, które zamierzam przekazać do Muzeum Sportu.
Niesamowita historia. Później też czasy okupacyjne. Mówiliśmy o tej roli i o postawie Haliny Konopackiej. Też kolejna osoba, która przychodzi, też związana mocno z polskim ruchem olimpijskim, pani Maria Kwaśniewska-Maleszewska, prawda? Igrzyska berlińskie 1936. Tak. Znowu taki wątek radiowy, bo wtedy olimpijskim jest sprawozdawcą pan Ludomir Budziński, też pracujący w tej rozgłośni Polskiego Radia. No to rzeczywiście to było szalenie istotne. Wspomniał pan profesor o tej sile, o tych słowach pańskiej nauczycielki, która powiedziała, może nie do końca sportem, ale Igrzyska Olimpijskie i ta idea właściwie nawet w tych przemrocznych czasach, także myślę o igrzyskach rozgrywanych w Wieneckim, o flagu, prawda?
Tak.
Zygmunt Weiss, dziennikarz Przeglądu Sportowego.
Idea olimpijska przetrwała, prawda, nawet w tych najtragiczniejszych czasach. I w latach 39-45, kiedy pokaźna liczba polskich oficerów wziętych do niewoli niemieckiej znalazła się w obozach jenieckich, to nie zaniechała uprawiania sportu. Zarówno czynnego poprzez organizację klubów sportowych, poprzez organizację rozgrywek, ale również i poprzez prelekcje sportowe. Słynny przedwojenny sprawozdawca sportowy Wojciech Trojanowski, prawda? Lekkoatleta olimpijczyk z 28 roku.
Później Wolna Europa.
A później Wolna Europa, prawda? Ten, który transportował dla BBC lądowanie Amerykanów na Księżycu. Wojciech Trojanowski w rocznicę zwycięstwa Janusza Kosucińskiego w Los Angeles chodził od baraku do baraku i relacjonował ten bieg. I jak opisuje w swoich wspomnieniach, kiedy kończył swoją relację, wojskowi jeńcy wstawali i bili oklaski. A ja mówiłem, to nie są dla mnie oklaski, to są dla Janusza, prawda? To są dla Janusza za to zwycięstwo w Los Angeles, za to, że przełamał hegemonię fińskich długodystansowców. No i właśnie w Oldenburgu, wcześniej w Grosbonn, zrodziła się idea zorganizowania w roku olimpijskim namiastki tychże igrzysk. I te igrzyska odbyły się z pełnym ceremoniałem olimpijskim, prawda? Otwarcie, flaga olimpijska z Woldenbergu jest do dzisiaj eksponowana w Muzeum Sportu w Warszawie. Palił się znicz olimpijski. Także no, to pokazuje żywotność tej idei, którą stworzył Pierre de Coubertin w latach 90. XIX stulecia.
Kolejny z takich fleszy, na chwilę odchodząc znowu od Igrzysk Olimpijskich do piłkarskich Mistrzostw Świata i wspomnianego 82 roku, słynny mecz Polska-Związek Radziecki 0-0. Akurat wtedy byłem na jakimś obozie studenckim, licealnym jeszcze na Węgrzech. I też w tej chwili mi się to przypomina, jak cała sala, wiedząc, że jesteśmy gronem, nie wiem, 8-9 polskich chłopaków, którzy poszli do jakiejś restauracyjki oglądać to spotkanie, oni przez 90 minut krzyczeli Soviet Union Nem. Coś nieprawdopodobnego, też ta rzecz do zapamiętania dla mnie, która mocno mi utkwiła. Wracając do Igrzysk Olimpijskich, 73 złote medale, 93 srebrne, 142 brązowe, zimowe igrzyska, 7 złotych, 7 srebrnych, 9 brązowych, ale zapytam, bo oczywiście profesor Ryszard Wryg jest także, jeśli ktoś z Państwa nie wie, to poinformuję, wiceprezesem Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego. Czasami spotykam się także w tej salce przy ulicy Noskowskiego. Tam jest portret, jest trochę miejsca jeszcze na ścianie, ale wisi jeden portret centralnie Szymona Ziółkowskiego. Dlaczego mamy tylko jedynego wielkopolskiego złotego medalista olimpijskiego?
Na to pytanie jest bardzo trudno odpowiedzieć. Efekty olimpijskie w postaci zdobytych medali są w jakimś stopniu odbiciem poziomu sportu poznańskiego.
Stworzył pan, wchodzę w słowo, no piękną monografię poświęconą poznańskim olimpijczykom. Tam tak. Jest to grono przeogromne, no i ten jedyny Szymon. Złoty.
I ten jedyny Szymon. No były... tak wiele tych szans na złote medale wcześniej przed Szymonem, czy po nim chyba nie było, chociaż no, Władysław Stecyk w Moskwie, prawda, zapaśnik, który zdobył srebrny medal, no otarł się o złoto. Również w sportach wodnych można powiedzieć, że też nasze zawodniczki, nasi zawodnicy byli bliscy złotego medalu, ale...
Byli bliscy, czasami zmieniali klub. Myślę o Natalii Madaj-Smolińskiej, no tak, przesympatycznej, no, znakomitej wieślarce.
No tak to już jest, że miasta rywalizują ze sobą o tych najlepszych, najlepszych sportowców i starają się ich pozyskiwać na różne sposoby, a sportowiec no, wybiera ten klub, wybiera ten ośrodek, gdzie mu stwarzają najlepsze warunki do osiągnięcia mistrzostwa sportowego. I tak mi się wydaje, że chyba jednak ten ośrodek bydgoski, no nieco, mimo że my mamy naszą piękną Maltę, prawda, organizacyjnie chyba, prawda, a może nawet i finansowo, chyba przebija Poznań w wioślarstwie. Aczkolwiek mogę się tutaj mylić i kolega prezes Daniel Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich może się lekko poczuć urażony, że...
Ale kolejne wielkie wioślarskie imprezy i kajakarskie także będą na poznańskiej Malcie już w 2026 roku. Kolejna szansa, żeby zabrzmiał po raz kolejny Mazurek Dąbrowskiego nad poznańską Maltą. Będą walczyć polskie panie chociażby o medale.
Tak, ale no, ja chciałbym tutaj dodać, jak pan redaktor poruszył wątek właśnie no, poznańskiego AZS-u, no, największego, najsilniejszego klubu sportowego w Poznaniu i Wielkopolsce. Przed rokiem skończyły się igrzyska w Paryżu. Poznański AZS, licząc organizację środowiskową, klub sportowy AZS AWF i klub sportowy AZS UAM, miał razem 16 olimpijczyków na 18 olimpijczyków z Poznania. To o czymś to, to świadczy. No, doskonałe miejsce Szymona Wierzbickiego w żeglarstwie, piąte miejsce, prawda? Także czy pozostałych żeglarzy, ale my już myślimy o igrzyskach roku 1928. To stąd właśnie nasz klub zasiliła koleżanka Nowak, wielka nadzieja polskiego tekwondo olimpijskiego, która przed kilkoma dniami zdobyła Mistrzostwo Polski Seniorów we wrześniu, a przed nią Mistrzostwa Świata do lat 21. To stąd jedna z największych perełek sportowych, można powiedzieć, jaka się pojawiła w Poznaniu. Mikołaj Litoborski, pływak, prawda, którego progresja wyników sportowych jest niemalże z kwartału na kwartał coraz lepsza, który też stwarza pewną nadzieję. A może wyskoczy jakaś niespodzianka w postaci lekkoatletki albo lekkoatlety.
No to czekamy na kolejne te biało-czerwone, także wielkopolskie i poznańskie triumfy na sportowych arenach. Tak zerkam na zegar, za chwileczkę oddamy tutaj miejsce w studiu muzycznemu Wojtkowi Dominikowi, ale jeszcze chcę zrobić taką maleńką klamrę. Ja wiem, że my tutaj w studiu akurat profesor Ryszard Bryk z UAM Poznań, ja nie będziemy do końca obiektywni, ale czy to jest prawda, także pańskim zdaniem, profesorze, że to właśnie w sporcie tkwi taka największa siła jednoczenia. Jednoczenia przy uniesieniach, że no i mówię to nie tylko na przykładach tych wielkich imprez, igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, kiedy to właściwie cały naród się tym interesuje, mniej lub bardziej, ale jednak bardziej, częściej, ale też no, na sportowych arenach, które my także odwiedzamy, spotykamy ludzi, których no, mocno różnią poglądy, ale potrafią zjednoczyć się w takim kibicowaniu, czy to polskim, czy regionalnym sportowcom. Coś w tej dziedzinie naszego życia jest i fajnie, że tak blisko nie jesteśmy?
Tak, no sport jest takim specyficznym zjawiskiem społecznym, prawda, którego odbiór może nas bardzo różnić. Jeden przychodzi na mecz koszykówki w oczekiwaniu na zwycięstwo. Drugi przychodzi oglądać finezję gry zawodniczek, prawda, doskonałość rozwiązań taktycznych zespołu, czy jeszcze inne elementy. Ale w istocie, jeżeli to nasze indywidualne spojrzenia na widowisko sportowe zbierzemy razem, scalimy, to jesteśmy wspólnotą. I mi się wydaje, że jeżeli dzisiaj mówimy o społeczeństwie polskim, które jest no, już prawie że od dwóch dekad tak bardzo podzielone, to chyba tylko ten sport, wykluczając patologię sportową, zwłaszcza na meczach może piłkarskich, prawda, to wtedy, kiedy występuje reprezentacja narodowa, kiedy występują biało-czerwoni, są te chwile uniesień. I wtedy jakoś te wewnętrzne urazy do osób drugich, którzy się różnią poglądami, prawda, czy...
Można wpaść sobie w ramiona. Panie profesorze, dziękuję serdecznie. Dlatego także życzmy sobie kolejnych pięknych, biało-czerwonych, sportowych sukcesów, miejsc na podiach, brzmienia Mazurka Dąbrowskiego na największych światowych arenach. A jeśli chodzi o arenę, to ta sportowa arena dobiega końca. Zrealizował ją Paweł Kretkowski. Dziękuję za obecność w studiu profesor Ryszard Brygła, M. Poznań. Kłania się Państwu Krzysztof Ratajczak. Do usłyszenia.